Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Czym jest mieszczące się w Watykanie Kolegium Teutońskie? Przy okazji papieskich odwiedzin porozmawiamy o tym z księdzem Andrzejem Demitrowem. Profesor Władysław Bartoszewski podsumuje następnie rok polskiej obecności w Unii Europejskiej. Natomiast ksiądz Bogusław Trzeciak przedstawi ważniejsze stanowiska instytucji europejskich wydane w rocznicę zakończenia II wojny światowej. 24 maja na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Wieczorem Benedykt XVI odwiedził Kolegium Teutońskie położone na terenie Watykanu w pobliżu auli Pawła VI. Papież przewodniczył tam nabożeństwu majowemu, a także spotkał się ze wspólnotą Kolegium oraz członkami arcybractwa Campo Santo, które duchowo i materialnie wspiera tę instytucję. W Kolegium Teutońskim mieszka ksiądz Andrzej Demitrów, student Papieskiego Instytutu Biblijnego.
Jak każdy kolegium w Rzymie spełnia rolę mieszkania dla księży, którzy tutaj się specjalizują i przygotowują do przyszłych prac jako wykładowcy teologii lub dziedzin teologicznych. Natomiast historia tego kolegium jest niecodzienna. Po pierwsze, dlatego się znajduje na terenie Watykanu. Po drugie, wiąże się bezpośrednio z historią Bazyliki Świętego Piotra. Na terenie obecnej Bazyliki Świętego Piotra, przynajmniej w jej części, znajdował się cyrk Nerona, na którym polegli pierwsi męczennicy. Ta ziemia przez chrześcijan była uznawana jako teren święty, jako teren również pochówku. Wykopaliska, przynajmniej punktowe, wskazują na cmentarzysko chrześcijańskie, także chrześcijańsko-pogańskie, już w wieku IV-V. Kiedy została wybudowana bazylika, ten teren funkcjonował jako cmentarz chrześcijański. Natomiast dla ochrony tej bazyliki, która znajdowała się przecież poza murami Rzymu, w 797 roku Karol Wielki ufundował specjalną Schola Francorum. To była instytucja, która miała za zadanie opiekować się zarówno bazyliką, jak i pielgrzymami, którzy przybywali z krajów północnych tutaj do Rzymu. Ich przejmowali na czas ich pobytu, jak również, kiedy któryś z nich zachorował, opiekowali się nim także od strony medycznej. Funkcję tej Schola Francorum przejęła w XIV wieku tak zwane Arcykonfraternita del Camposanto, arcybractwo Camposanto. Funkcja się właściwie nie zmieniła, tylko że coraz większy był napływ pielgrzymów z racji zwłaszcza lat świętych, jubileuszów. Wybudowano specjalny kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, do dzisiaj funkcjonuje również jako kościół naszego kolegium.
Jest również tam cmentarz.
Tak, więc ten cmentarz został ograniczony przez budowę obecnej bazyliki. Funkcjonuje ten cmentarz do dzisiaj. Prawo pochówku na cmentarzu mają oczywiście członkowie arcybractwa, ale także wybitne osobistości kultury, sztuki, nauki, języka niemieckiego, jak również wybitni duchowni oraz członkowie zgromadzeń, których domy założycielskie znajdują się na terenie dawnego cesarstwa niemieckiego. I w ten sposób chociażby mają tam swoje grobowce, takie zgromadzenia jak Służebnice Ducha Świętego, jak werbiści czy jak elżbietanki pochodzące z Nysy.
To kolegium jest związane jakoś z narodem niemieckim i językiem niemieckim. Tak. Ksiądz jest Polakiem. Kto stanowi wspólnotę kolegium? Czy tylko osoby pochodzące z dawnego cesarstwa niemieckiego, czy z terenów dawnych Niemiec?
Jest to o tyle ciekawe, że mieszkańcami obecnie nie są tylko Niemcy. Ponad 1/3 pochodzi spoza Niemiec. Oczywiście jest to uwarunkowane także tym, że w Niemczech nie ma zbyt wielu powołań, jak również biskupi rzadko kierują na studia specjalistyczne tutaj do Rzymu. Mają własne uniwersytety i fakultety teologiczne w Niemczech. Natomiast w tej chwili jest nas, oprócz grupy studentów, także księży z Niemiec, jest 2 Słowaków, 2 Włochów, 2 Polaków, 4 Irlandczyków i 3 Słoweńców.
Na czym polega specyfika życia w tym kolegium?
Nie różni się ono niczym od pozostałych kolegiów tutaj w Rzymie, może poza tym, że znajduje się na terenie Watykanu. Każdy z nas ma swoją specjalizację, swoją działkę studiów, które na co dzień ma do spełnienia. Takim może szczególnym, i z tym się wiąże zaproszenie na ten wieczór papieża Benedykta XVI, było to, że do momentu wyboru, i to od czasu, kiedy przyjechał do Rzymu jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, odprawiał w naszym kolegium mszę świętą w każdy czwartek. Głosił wtedy krótkie wprowadzenie, a następnie po mszy świętej witał przybywających, tych, którzy byli w tym czasie w kościele, pielgrzymów bądź z Niemiec, bądź z innych krajów. Było to zawsze spotkanie dla tych osób bardzo osobiste. Mieliśmy ten przywilej i tę radość gościć kardynała u nas na śniadaniu. Tak było co czwartek. To właściwie rozpoczęło się w pierwszych latach jego pobytu w Rzymie, kiedy mieszkał ponad 4 miesiące w naszym kolegium. Było kontynuowane aż do momentu wyboru.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące owego arcybractwa Camposanto. Dawniej ono się bardzo konkretnie opiekowało pielgrzymami. Obecnie jakie jest zadanie tego arcybractwa?
W tej chwili arcybractwo spełnia bardziej zadania symboliczne, niemniej bardzo ważne. Otóż każdego miesiąca członkowie arcybractwa spotykają się na wspólnej mszy świętej i następnie spotkaniu, którym omawia aktualności Kościoła. W Adwencie i Wielkim Poście to spotkanie jest cotygodniowe, w niedzielę. Pierwszorzędnym zadaniem tego arcybractwa obecnie jest modlitwa. I to modlitwa w intencji pielgrzymów, a także osób samotnych, chorych, członków tego arcybractwa, jak również modlitwa za osoby zmarłe. Drugim zadaniem, tym podstawowym, to wsparcie materialne osób uboższych, zwłaszcza pochodzących z terenów Niemiec, którzy przybywają do Wiecznego Miasta. W tej grupie są może szczególnie studenci bądź osoby, które w pierwszym okresie pobytu w Rzymie nie znajdują na przykład mieszkania. Arcybractwo ma tę możliwość, że takie mieszkanie może udostępnić przynajmniej przez pierwszy okres pobytu tutaj w Rzymie.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz Andrzej Demitrów, mieszkaniec Kolegium Teutońskiego, odwiedzanego dzisiaj przez Benedykta XVI.
Bóg zapłać.
Profesor Władysław Bartoszewski. Patrzymy w przyszłość, jednocześnie podsumowujemy rok Polski w Unii Europejskiej. Przed Polską stoi również poważne zadanie, bo jesteśmy już członkiem Unii Europejskiej. Jest kwestia przyjęcia traktatu konstytucyjnego, jest kwestia nadal naszej pozycji zarówno w samej Unii Europejskiej, jak i na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Jak można podsumować ten polski rok w Unii Europejskiej?
Patrzę na to też dzisiaj, w roku 2005, w maju, dużo bardziej optymistycznie niż patrzyłem kilka lat temu, kiedy Ojciec Święty przemawiał w Sejmie Polskim w czerwcu 1999 roku. Byłem wtedy jako członek Senatu jednym ze słuchaczy, którzy mieli możliwość na żywo przeżyć jego ocenę sytuacji w okresie naszych wysiłków o wejście do Unii Europejskiej. Było to jednoznacznie pozytywne wskazanie na rolę i miejsce Polski w strukturach europejskich z zastrzeżeniem pamięci o korzeniach Europy. Wydaje mi się, że dzisiaj widzimy, że weszliśmy do rodziny, która jest bardzo daleka od ideału, jest skłócona, tak jak wiele rodzin ludzkich, że mocniejsi ekonomicznie i bardziej ważni w cudzysłowie w tej rodzinie przypisują sobie szczególne uprawnienia do wywierania wpływu na słabszych ekonomicznie i mniej ważnych w cudzysłowie w tej rodzinie. Aczkolwiek idea pierwotna tych, którzy myśleli o jedności Europy, takich wielkich postaci jak Robert Schuman, jak de Gasperi, jak Adenauer, jak de Gaulle, politycy zawodowi, była ideą w założeniu wspólnoty opartej o wielkie historyczne wartości chrześcijańskie. Dominowało tu myślenie ludzi z pnia rzymskokatolickiego, nie tylko chrześcijańskiego. No dobrze, Europa ma tę historię, którą odczuwamy dobrze w regionie śródziemnomorskim, którą odczuwamy i w naszych miejscach kultu w Polsce, ale i wszędzie, gdzie pielgrzymujemy, jedziemy czy odwiedzamy historyczne zabytki sakralnej świeckiej Europy. Jesteśmy jednak zaskoczeni wymiarem obojętności i relatywizmu w wulgarnym rozumieniu, że wszystko jest jedno i wszystko jest względne. Jesteśmy zaskoczeni zapomnieniem o tym, co utworzyło wielkość Europy, między innymi tej Francji, która dzisiaj tak demonstracyjnie dystansuje się w wypowiedziach polityków od chrześcijańskich korzeni. Tej Francji, córy Kościoła, tej Francji, kraju Joanny d'Arc, my w tych kategoriach widzimy często jako katolicy polscy Francję. Tymczasem okazuje się, że Francuzi sami bardzo to dyferencjują. Mamy wielką tradycję chrześcijaństwa i katolicyzmu w Niemczech, inną tradycję w ojczyźnie obecnego Ojca Świętego Bawarii, inną trochę w niektórych innych częściach Niemiec, ale jednak też tradycję, która wiedzie nas myślowo do Aquisgranu, do Monachium, do Regensburga, czyli Ratyzbony, do tych miejsc, które są związane z misyjną rolą w średniowieczu dokonywaną przez Niemców, Irlandczyków, Czechów, przez ludzi ówczesnej Europy Zjednoczonej w duchu postępu, który to duch postępu oznaczał duch wejścia w orbitę Kościoła. To był duch postępu. Nauka klasztorna, szkoły, caritas, miłosierdzie, szpitale, opieka nad dzieckiem, opieka nad starym, chorym, słabym, uczelnie. To był Kościół. I przecież ta tradycja i historia Europy w książkach istnieje. Nie przekłada się ona dzisiaj na myślenie polityczne. Niemniej jednak nieobecność byłaby błędem. Obecność jest wkładem. I nasz głos, acz jednego tylko ze średnich państw, ale przecież średnich, a nie najmniejszych, bo jesteśmy w Unii 8-9 państwem, ta obecność jest potrzebna i przecież tego nie można oceniać w kategoriach najbliższych 2 czy 3 lat. Okazało się, że bardzo sceptycznie usposobieni Polacy mieszkający na wsi, pełni lęków, którzy często nie rozumieli sytuacji, w znacznym stopniu uspokoili się i zobaczyli, że istnieją pewne korzyści materialne wynikające z pewnego niedostatecznego, ale jednak już widocznego stopnia solidarności ludzkiej, współdziałania i rozkładu środków na różne kraje i w sumie dzisiaj u progu drugiego roku w Unii Europejskiej patrzymy krytyczniej na związek, który weszliśmy, nie patrzymy w fazie entuzjazmu czy zakochania czy uroku, tylko patrzymy na to jako na wejście w zróżnicowaną rodzinę albo w zróżnicowany układ, gdzie są różni wspólnicy, jedni sympatyczniejsi, inni może mniej okazujący wyrozumienia i zrozumienia i mniej sympatyczni, jedni bardziej zorientowani, drudzy mniej przygotowani do zrozumienia partnerów, ale w sumie jest to jakieś partnerstwo. I teraz nasza wewnętrzna godność, wyrażana przez ład, stabilność, umiejętność rządzenia się i samorządzenia, będzie argumentem. Każdy przejaw u nas słabości, chaosu, dezorganizacji, nieumiejętności, pesymizmu pracuje przeciw nam, Polakom, a nie na naszą rzecz. Głośne okrzyki, żądania, może niekiedy jako element taktyki są one potrzebne. Ale pewna granica, której przekroczyć nie możemy, w dół, znaczy minimum obrony wartości, tak, przy tym trzeba obstawać. Ale obrona wartości nie oznacza od razu możliwością realizacji tych wszystkich wartości. Bo można posunąć się nawet do takiego twierdzenia. Wszyscy wychowani jesteśmy w tradycji 10 przykazań, a ilu z nas może o sobie powiedzieć, że naprawdę w zadowalający sposób spełnia te oczekiwania, które wychowanie przyniosło nam? No chyba tylko błogosławieni i święci w sposób idealny. Inni, no w jakim stopniu? Otóż też w jakim stopniu spełniane są wobec nas oczekiwania naszych partnerów w różnych układach i my spełniamy je w jakim stopniu? Patrzmy na ludzi i na świat realnie, bo świat jest w wymiarze wirtualnym i czym innym, ale świat codzienny no, jest ułomny i my w tym ułomnym świecie staramy się ograniczyć negatywa, wzmocnić pozytywa i iść zgodnie z tą wspaniałą wizją Jana Pawła II, tej Europy dwóch ośrodków wschodu i zachodu, do której nawoływał od początku pontyfikatu, Europy oddychającej obojgiem płuc, a nie jednym płucem, to my jesteśmy na dobrej drodze, choć jest to droga trudna, ale nikt i nigdy i nigdzie nie obiecywał nam i komukolwiek na świecie, że droga w przyszłość jakiegoś narodu ma być łatwa.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Władysław Bartoszewski. Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Instytucje europejskie o rocznicy zakończenia II wojny światowej. Z okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie odbywało się wiele spotkań, konferencji, publikowano różne stanowiska. Wśród nich ważne miejsce zajęły deklaracje instytucji unijnych, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, które uczciły pamięć niewinnych ofiar wojny i przypomniały, że dla wielu milionów mieszkańców Europy prawdziwą wolność przyniósł dopiero upadek muru berlińskiego. Przypomnienie tych wydarzeń stało się okazją dla odniesienia się do pierwszej rocznicy historycznego rozszerzenia Unii z 1 maja 2004 roku o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Rozszerzenia, które, jak głosi tekst deklaracji Komisji Europejskiej, ponownie zespoliło na nowo rodzinę europejską i zaleczyło rany sprzed ponad połowy wieku. Historia Europy jest bowiem pełna tragicznych wydarzeń, wojen, przemocy, totalitaryzmu. Autorzy deklaracji podkreślają jednak, że choć 8 maja 1945 roku wiązał się z wyzwoleniem spod narodowego socjalizmu, nieludzkiego systemu tyranii, to dla niektórych krajów koniec II wojny światowej oznaczał odnowienie tyranii narzuconej przez stalinowski Związek Radziecki. Parlamentarzyści europejscy przypominają świadomość skali cierpienia, niesprawiedliwości i długofalowej degradacji społecznej, politycznej i gospodarczej zniewolonych krajów, znajdujących się po wschodniej stronie tego, co miało się stać żelazną kurtyną. Z drugiej strony, chcąc odnieść się do wysiłków na rzecz pokoju i integracji, trzeba odwołać się do tego, co już udało się osiągnąć. W ciągu minionych 55 lat stworzono Unię 450 milionów osób z 25 niepodległych krajów, próbujących razem określać w ramach pokojowej współpracy europejskie rozwiązania wspólnych problemów. Podczas trwającej jeszcze ciągle integracji na kontynencie europejskim udało się już wiele osiągnąć. Stabilność, ścisłe więzy z najbliższymi sąsiadami i przez ambitne partnerstwo zapewnienie pokoju, wolności i demokracji, a także solidarności i bezpieczeństwa. Autorzy dokumentów zauważają, że integracja była inspiracją dla pokojowych rewolucji, które przyniosły wolność i demokrację milionom Europejczyków, pomogła w przeprowadzeniu niejednokrotnie trudnych reform, ale stymulujących wzrost, zatrudnienie i inwestycje. Europejska integracja na pewno zmieniła oblicze Europy. Została zainspirowana przez wspólne pragnienie europejskiej społeczności, ustanowienia wolności i trwałego pokoju zamiast wojny, zastąpienia konfliktów, nieufności i nienawiści przez zrozumienie i szacunek, a wszystko to z poparciem instytucji powołanych do ochrony zarówno wspólnej przyszłości, jak i bogatej różnorodności. Integracja jest trwałym hołdem dla tych wszystkich, którzy walczyli ze złem w czasie II wojny światowej. Jest to nasz klucz do jaśniejszej, pewniejszej przyszłości dla nas samych i dla naszych dzieci, kończą autorzy rocznicowej deklaracji. Dokumenty Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego są bardzo optymistycznym opisem obecnego stanu rzeczy. Wskazują, że budowanie Europy podjęte zostało w wielu dziedzinach, od rynku wewnętrznego do granic zewnętrznych, od promowania jedności u siebie do solidarności i sprawiedliwości na całym świecie. To wszystko przez konkretne i praktyczne działania. I to właśnie codzienne działania, integrowanie, choć trudne i długotrwałe, może pokonać demony przeszłości i dramaty wojny. Może odzyskaną wolność i pokój utrwalić, a na tym przecież wszystkim zależy.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz wtorkowy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.